Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie. Kochani bracia i siostry, pragnę powitać was słowami naszego Pana: pokój wam. Zanim przejdziemy do lekcji z dobrego Słowa Bożego, chciałbym przekazać wam serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami Bożego błogosławieństwa od pozostałych braterstwa ze Zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej, gdzie mam przywilej być członkiem i służyć. A takie szczególne pozdrowienia przesyłają wam ci, którzy was znają, to znaczy moja żona i mój tato. Po drodze również spotkałem się z bratem Heniem Szarkowiczem i jego życzeniem również było, żeby przewieźć tutaj do braterstwa życzenia Bożego błogosławieństwa i wyrazy bratniej miłości. Słuchając pierwszego tematu, zauważyłem, że brat Dohań zrobił bardzo ciekawy i piękny wstęp do tego, czym chciałbym się podzielić z braterstwem, i jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ostatnio czasami spotykamy się z pewnymi myślami, które nie są zgodne z nauką Słowa Bożego, i niektórzy starają się wpoić to, że naród izraelski przez to, że nie przyjął Chrystusa jako Mesjasza, zaprzepaścił wszelkie swoje szanse na jakąkolwiek przyszłość. Tylko czy w świetle nauki Słowa Bożego możemy przyznać rację? Czy tak uczy Słowo Boże? Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że naród wybrany, jak sama nazwa wskazuje, jest tak bardzo ważnym elementem w boskim planie zbawienia człowieka i przyprowadzenia go do doskonałości i społeczności ze sobą, i przez swoje słowo tak często daje nam informację, że w stosunku do tego narodu ma w swoim planie bardzo poważne zadanie, że nie możemy zgodzić się z tym, że dla tego narodu nie ma już żadnej przyszłości. Prorok Izajasz w 65 rozdziale od 16 do 17 wersetu zapisał to, co podyktował mu sam Bóg. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Czy zauważamy tutaj jakąś nadzieję dla narodu wybranego? Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że tak. Gdyby ten naród nie był istotny w boskim planie, to Pan Bóg nie powoływałby go w taki spektakularny sposób do istnienia. W piątej księdze Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, od 6 do 8 wersetu czytamy: gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wyprawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Podsumowując ten zapis, możemy krótko stwierdzić, że to królewska mądrość dokonała królewskiego wyboru. To tylko niektóre przyczyny tego, dlaczego Izrael został wybrany i w dalszym ciągu jest narodem, przez którego Pan Bóg realizuje swój plan. Jego terytorium Pan Bóg umieścił jakoby pośrodku kontynentów. Czy to był przypadek? W piątej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, a 8 wersecie, czytamy tak: gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już nadał granice ludów według liczby synów izraelskich. Pan Bóg określa to terytorium też takim szczególnym mianem. Mówi o tej ziemi, że to jest czyja ziemia? Że to jest moja ziemia. 11 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, 11 do 12 wersetu mówi tak: lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu, jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana Boga Twego od początku roku aż do końca roku. Jeszcze inne szczególne zdanie, mówiące o takim wyjątkowym stosunku Pana Boga do tego narodu. Prorok Izajasz, 43 rozdział, Od pierwszego do trzeciego wersetu pisze tak. Lecz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem, daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Z kolei inny prorok podaje słowa, znowu podyktowane przez samego Pana Boga. Prorok Jeremiasz w 16 rozdziale, a 8 wers- w 18 rozdziale, przepraszam, a w 6 wersecie. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? Tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. I zauważmy, czy o innych miejscach na ziemi, innych terytoriach Biblia tak często zabiera głos? Żaden inny kraj, inna kraina nie ma tak wielkiego znaczenia dla Pana Boga, jak właśnie ten mały skrawek ziemi, który po imieniu nazywa, że to ten kawałek ziemi, że ta ziemia należy do niego samego. A przecież cały wszechświat, cała ziemia, którą stworzył, czy ją oddał komuś innemu? Ale ten szczególny kawałek ziemi jest traktowany wyjątkowo. Trzecia Księga Mojżeszowa, dwudziesty piąty rozdział, werset 23, czytamy tak. Ziemi tej nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia ta należy do mnie. Zauważmy, jak ważne i niezwykłe słowa spośród wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. Również przepisy dotyczące własności tego fragmentu ziemi Pismo Święte opisuje wyraźnie, że miały nie być sprzedawane, nie być kupowane, tylko dzierżawione na pewien konkretny okres. I po upływie odpowiedniego czasu, wspominanych 49 latach, ta ziemia musiała wrócić do poprzedniego właściciela. Przepisy dotyczące tych lat jubileuszowych mamy wspomniane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, od 23 do 55 wersetu. 25 rozdział, 23 do 55 wersetu. Jest to obszerny fragment. Nie będziemy tego fragmentu cytować. Prześledźmy jeszcze przez chwilę pewien konflikt, który powstał w wyniku działania człowieka i którego podłożem właśnie była ta ziemia, którą Pan Bóg określa mianem ziemi swojej. Niektórzy rościli sobie szczególne prawa do Bożego błogosławieństwa, a jednak Słowo Boże mówi wyraźnie odnośnie pewnych umów, przymierzy, które były zawierane między Panem Bogiem a przedstawicielami niektórych rodów. Do Abrahama Pan Bóg powiedział, że uczynię z ciebie wielki naród. Wspomina o tym 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, a drugi werset. Ale czy o kimś innym jeszcze Pan Bóg czegoś podobnego nie powiedział? Ta sama pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, a werset 20, tam jest mowa o Ismaelu, że również Pan Bóg obiecał, że uczyni z niego wielki naród. Ale zatrzymajmy się jeszcze na pojęciu ziemia jako taka. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, pierwszy werset. I rzekł Pan do Abrama, jeszcze nie Abrahama wtedy, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I idziemy dalej do wersetu 5. Wziął też Abraham żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Kiedy już doszli na miejsce, Pismo Święte mówi dalej tak. 13 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 14 wersetu. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że ziemia ta należy do Abrahama i jego potomstwa, ponieważ otrzymał ją od samego Pana Boga jako dar. Zwróćmy uwagę na jeszcze inny zapis z 15 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, a werset 18. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tą ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I tu właśnie pojawia się to nowe słowo odnośnie potomstwa Abrahamowego. Z historii pamiętamy, że do tego czasu, zanim padły te słowa, Abraham jeszcze nie miał żadnego potomka. Chcąc bardziej urzeczywistnić Bożą obietnicę, człowiek chciał jakby pomóc Panu Bogu. I Abraham, słuchając żony, dorady żony, współżył z Hagar, jej niewolnicą, bo wydawało mu się, że innej możliwości osiągnięcia potomka nie ma ze względu na swój wiek i wiek jego żony. I tak narodził się Ismael. Przez moment wydawałoby się, że ogarnęło ich pewne zwątpienie w to, co Pan Bóg do nich powiedział. A w 17 wersecie, rozdziale, przepraszam, pierwszej księgi Mojżeszowej, od 15 do 17 wersetu jest wspomniane wyraźnie, że Pan Bóg będzie błogosławił Sarze i z niej da mu syna. I to Sara, nie żadna inna kobieta, stanie się matką narodów. I od niej będą pochodzić królowie narodów. Ale czy rzeczywiście Abraham zwątpił w boską obietnicę? Musimy przyznać, że w naszych niedoskonałych sercach czasami budzi się pewne zwątpienie i wiara miesza się z niedowiarstwem, wątpliwość z przekonaniem. A jednak apostoł święty Paweł zapewnia nas, że Abraham nigdy nie wątpił w boską obietnicę. Czwarty rozdział listu do Rzymian. Od 18 do 21 wersetu czytamy. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Pomysł związany z Hagar i Ismaelem nie był jednak zgodny z boskim planem, pomysłem, z boskim zarządzeniem. Stąd Pan Bóg doprowadził do realizacji tego, co zaplanował wcześniej. Abraham jednak, jako dobry ojciec, chciał jednak zadbać o to, żeby Ismael, chociaż nie według woli Bożej jego potomek, mógł pozostać przy życiu i godnie żyć. XVII rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 18 do 21 wersetu czytamy. I rzekł Abraham do Boga: oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg: nie. Ale żona Twoja, Sara, urodzi Ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. A ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela wysłuchałem Cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki. I bardzo ważne zdanie. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Skoro Pan Bóg tak zaplanował, to dokładnie finalizuje realizację swojego planu. Ale mimo wszystko popatrzmy, jak wiele podobieństwa było między Izaakiem a Ismaelem i ich potomstwem. Czas nam nie pozwala na to, żeby porównywać ich życie i relacje między nimi. Ale zwróćmy uwagę tylko na kilka szczegółów. Izaak miał zostać wielkim narodem. Odnośnie Ismaela, według Bożego błogosławieństwa miało dziać się to samo. Również miał stać się wielkim narodem. Izaak otrzymał boskie błogosławieństwo i Ismael również. Izaak miał 12 wnuków, natomiast Ismael miał 12 synów. Potomkowie Izaaka zostali patriarchami, natomiast synowie Ismaela zostali książętami. Jednak nie sposób zwrócić tutaj uwagi na ten bardzo istotny zapis: przymierze moje ustanowię z kim? Z Izaakiem, nie z Ismaelem. Tak jak wspominałem, czas nie pozwala nam na te ich wzajemne relacje, które są opisane w 21 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W konsekwencji Ismael musiał opuścić ze swoją matką, tak byśmy to dzisiaj nazwali, rodzinny dom. Ale po tych wszystkich wydarzeniach Pan Bóg jeszcze raz doświadczył wiary Abrahama. W 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy wspomniane boskie żądanie i chęć realizacji tego w wykonaniu Abrahama. Pamiętamy, że Pan Bóg zażyczył sobie, aby Izaak został złożony w ofierze. I teraz spróbujmy postawić się w położeniu Abrahama. Jeżeli ktoś nie miał swoich dzieci, to może byłby to w stanie jakoś jeszcze zrozumieć. Abraham był mimo wszystko tak samo niedoskonałym człowiekiem jak i my. Czy my bylibyśmy w stanie zabić własne dziecko, na które czekaliśmy 100 lat, po to, żeby uwielbić Pana Boga? Kiedy nasi najbliżsi zachorują, robimy wszystko, aby ulżyć im w cierpieniu, przedłużyć życie. I to nie ma znaczenia, czy to są nasze dzieci, czy to są nasi rodzice, czy mąż, czy żona. I to jest zupełnie normalne zachowanie. Przed Abrahamem staje zadanie, że ma zabić własnego jedynego syna, on się jednak nie zawahał. I dalej czytamy w ten sposób, pod koniec tej historii. Ponieważ to uczyniłeś, 16-17 werset, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego syna swego, jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Wszystko, co oznajmił Pan Bóg w sprawie swojego przymierza z Abrahamem, zauważamy, że odnosi się do Izaaka, potem do Jakuba i nie pozostawia wątpliwości, że na mocy tego przymierza, ta wspomniana wcześniej, przy innej okazji, ziemia od rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat należy do Izraela. Jest to również pewna część wielkiego boskiego planu. Planu, który realizuje się względem tego szczególnie wybranego narodu. Pamiętamy, że do Egiptu wyruszyło 12 synów Jakuba, a z Egiptu wyruszyli pod wodzą Mojżesza jako ogromny naród. Po 40 latach spędzonych na pustyni weszli na teren własnego kraju pod przywództwem Jozuego. I wszystkie te wydarzenia, które działy się przez te 40 lat, były kolejnymi etapami wypełniania się boskiego planu. Bo również Izrael potrzebował tyle czasu, żeby zrozumieć pewne informacje, prawa i wolę Bożą w stosunku do siebie. Po pomimo krnąbrności tego narodu, czyli twardego karku, Pan Bóg nie przestał się nimi interesować, a bliskość tego związku szczególnego widać w tym późniejszym wydarzeniu. Określam go mianem najcudowniejszego wydarzenia na świecie. Które miało swoje miejsce blisko 1000 lat później od chwili zawarcia przymierza Pana Boga z Abrahamem. Do Marii, młodej dziewicy z rodu Dawida, został posłany anioł z pewną nowiną. W pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, a 35 wersecie, czytamy: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I tak też się stało. Zgodnie z boskim zamierzeniem, nic już nie stanęło na przeszkodzie, aby rozpocząć kolejny etap boskiego planu. Zauważmy, że kiedy popatrzymy na rysunek boskiego planu wieków, to my jako ludzie patrzymy na ten rysunek w jaki sposób? Od początku świata, od stworzenia i porównujemy te wszystkie wydarzenia związane z tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym i to jest zakończone w naszym przekonaniu okresem nazwanym wiekami przyszłymi. Natomiast Pan Bóg na to całe swoje dzieło, zauważmy, że patrzy od drugiej strony. Skąd ta myśl? No stąd, że ofiara naszego Pana, kiedy została przewidziana? Jeszcze przed założeniem świata. Bo tak mówi Słowo Boże. Dlatego Pan Bóg już musiał widzieć tą ostatnią kreskę na tym planie, jeżeli możemy w ten sposób to powiedzieć, w momencie stwarzania człowieka i wszystkiego, co było związane z tym, co człowiek miał robić. Chociaż w głównym zamierzeniu, najważniejszym zamierzeniem, czy pierwszym, jakiego słowa byśmy nie użyli, to było to, że człowiek został stworzony do czego? Do życia. Że człowiek miał żyć, napełniać ziemię i być szczęśliwy. A że dokonał złego wyboru, dlatego był potrzebny ten plan, i Pan Bóg przewidział, że człowiek, który zostanie stworzony, może podjąć błędną decyzję, ale pozostawił mu wolną wolę, bo nie chciał, żeby człowiek był bezrozumną maszyną, bezwolną. Stąd potrzeba owego planu. Stąd narodziny naszego Pana jako kolejny element, jakże istotny w tym, żeby ludzkość mogła powrócić do społeczności z Panem Bogiem. Ale według zapisów prorockich i według woli Bożej. Pan Jezus jako Mesjasz miał wywodzić się właśnie z tego szczególnego narodu, z żadnego innego, tylko właśnie z tego. Czy możemy więc wątpić w to, że właśnie ten naród ma wyjątkowe i szczególne znaczenie w boskim planie? Wraz z narodzeniem się dziecięcia w moralnych ciemnościach tego świata pojawiła się światłość. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w 2 rozdziale, a 32 wersecie. Światłość, która oświeci pogan i chwała na... Przepraszam. I chwała narodu izraelskiego. Idziemy dalej, bo czas nieubłaganie płynie. Kiedy Pan Jezus został ochrzczony, wystąpił z wody, otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Wtedy rozległ się głos, że ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Pisze o tym Ewangelista Mateusz w 3 rozdziale od 16 do 17 wersetu. W tym czasie nasz Pan rozpoczął znowu kolejny etap wypełniania boskiego planu. I tak jak na początku dziejów ludzkości szatan próbował włożyć swoją rękę i zdezharmonizować to, co Pan Bóg zaplanował, tak i chciał zrobić tym razem. I na tej samej zasadzie próbował odwrócić myśli naszego Pana, tak jak udało mu się to zrobić w przypadku pierwszej pary ludzkiej. Kiedy człowiek przyjął kłamstwo szatana, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie i to kłamstwo pokutuje wśród wierzących chrześcijan z nazwy po dzień dzisiejszy. Pan Jezus jednak okazał się bardziej odporny. I w 4 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, a 10 wersecie mówi tak. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tak więc poprzez Izrael Pan Bóg zesłał swojego Syna, aby przez Jego śmierć i zmartwychwstanie pokonać szatana i przywrócić tych, którzy w Niego uwierzą, do społeczności z Bogiem. Po raz kolejny mamy podkreślone, jak ważnym ogniwem w boskim planie jest właśnie naród wybrany. Przenosząc się do czasów nam współczesnym, mamy świadomość, że Izrael jest jednym z najważniejszych znaków czasów, w których przyszło nam żyć. Prorok Jeremiasz pisał, że ten naród zostanie pozbawiony łaski Bożej, rozproszony, a następnie zebrany przez łowców i zgromadzony w ziemi ofiarowanej ich ojcom. Pisze o tym w 16 rozdziale prorok Jeremiasz od 13 do 16 wersetu. W Księga proroka Jeremiasza, 16 rozdział, od 13 do 16 wersetu. Bardzo podobne słowa, czy też potwierdzenie tego, co napisał prorok Jeremiasz, pisze prorok Ezechiel. W 11 rozdziale, od 17 do 20 wersetu. Tak mówi wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską, a gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha. Włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je, wtedy będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Przenieśmy się do stosunkowo niedalekiej przeszłości, kiedy to naród żydowski był gnębiony i prześladowany w latach 40. minionego stulecia. Około 6 milionów Żydów musiało zginąć, zanim powrócili ci, którzy przeżyli, do swojej ziemi. Co prawda staruszkowie, ale jeszcze żyją bracia, którzy pamiętają tamten czas i niebezpieczeństwa związane z tym, że niektórzy chcieli pomóc Żydom, żeby mogli przeżyć, i użyczali im swojej gościny po to, żeby ukryć ich przed okupacją hitlerowską. Prorok Zachariasz wspomina o wydarzeniach, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W 12 rozdziale, 2 i 3 werset czytamy tak. Oto ja postawię Jeruzalem kubkiem upojenia wszystkim narodom okolicznym, którzy będą przeciwko Judzie, a oblężenie i na oblężenie i przeciwko Jeruzalemowi. Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim. Wszystkim narodom, wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciw niemu wszystkie narody ziemi. I 14 rozdział, od 2 do 3 wersetu. Bo zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę, a miasto wzięte będzie i domy rozchwycone będą i niewiasty pogwałcone będą, a gdy pójdzie część miasta w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wygładzony z miasta, bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jak zwykł wojować w dzień potykania. I wróćmy z powrotem do 12 rozdziału, a wersetu 10. I wyleję na dom Dawidowy i na obywateli jeruzalemskich ducha łaski i modlitw, a patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i płakać będą nad nim płaczem jako nad jednorodzonym. Gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym. Czy w świetle tych zapisów możemy mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości odnośnie szczególnych planów na przyszłość w stosunku do narodu wybranego? W takim razie utwierdźmy się w przekonaniu, Chociaż osobiście nie mam żadnej wątpliwości, żeby ktokolwiek z braterstwa miał takie wątpliwości. Ale popatrzmy jeszcze na jeden zapis z księgi proroka Jeremiasza. 31 rozdział, a werset 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I wersety kolejne. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Również i w innych miejscach Pismo Święte mówi o zawarciu nowego przymierza między Panem Bogiem a nikim innym jak właśnie narodem izraelskim. A to przymierze odnosi się do przyszłości. Działania związane z nowym przymierzem, przygotowania do zainicjowania go, możemy zaobserwować dzisiaj. Natomiast zawarcie w pełnym tego słowa znaczeniu nowego przymierza może być zrealizowane dopiero po całkowitym przyjęciu Mesjasza przez naród wybrany. W dzisiejszym czasie, co prawda, mamy do czynienia z pojedynczymi jednostkami, które dostrzegają, jakoby to właśnie ten, którego przewodni, był Mesjaszem, ale i ci, którzy interesują się nauką Pisma Świętego, często nawet zwracają uwagę na to właśnie z tego narodu, że jeszcze nie są do końca przekonani, czy są chrześcijanami. Nie możemy więc mówić o przyjęciu Mesjasza przez Izrael. Pan Jezus kiedyś powiedział, żeby przyglądać się na drzewo figowe i na inne drzewa. Mamy więc, według zalecenia naszego Pana, obserwować ten naród i wydarzenia, które się w nim dzieją. Bo na tym narodzie Pan Bóg wypełnia swoje proroctwa. XIV rozdział Księgi Proroka Zachariasza od 9 do 11 wersetu pisze tak. I będzie Pan królem całej ziemi, w owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Cały kraj będzie przemieniony w równinę od Geby aż do Rimmonu na południu, lecz Jeruzalem leżeć będzie wysoko i pozostanie na swoim miejscu od bramy Beniamina aż do bramy narożnej i od wieży Hananela aż do tłoczni królewskich. Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy, Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. Kiedy popatrzymy na to, co dzieje się dzisiaj tym szczególnym narodzie, zauważamy, że ich działania nieco odbiegają od tego, co życzył sobie Pan Bóg. Obserwujmy więc i nie dajmy się zaskoczyć tym, co pisze Słowo Boże, a wypełnia się na tym narodzie. Żebyśmy nie zostali zaskoczeni przez jakieś wydarzenia, które przegapimy. Wtedy staniemy się uczestnikami innej obietnicy, czego serdecznie braterstwu życzę i również i sam pragnę, o czym wspomina objawiciel święty Jan w 20 rozdziale, a 6 wersecie. Bo teraz mamy czas, w którym wybiera się klasa oblubienicy Chrystusowej. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Starajmy się więc stać się uczestnikami tego zmartwychwstania, ażeby się stać tymi szczęśliwcami, musimy obserwować czas, w którym żyjemy i znaki, które dzieją się właśnie w tym szczególnym narodzie. I nie miejmy żadnych wątpliwości, że z tym narodem Pan Bóg wiąże wielkie nadzieje i realizuje swój cudowny, doskonały plan. A szczęścia i radości uczestnictwa w tym wspaniałym królestwie, o które się modlimy, życzę Wam wszystkim, jak również i sam pragnę. Amen.